Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich widzów telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj naszym gościem jest pan poseł Czesław Hoc, lekarz endokrynolog, jak również członek Sejmowej Komisji Zdrowia.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Państwu.
Podejmujemy temat: realne zagrożenia w ochronie zdrowia wynikające ze zmian proponowanych przez koalicję rządzącą PO-PSL. Nie po raz pierwszy chcemy mówić o służbie zdrowia, nie po raz pierwszy chcemy mówić o tych i problemach tych ludzi, którzy chcą ze służby zdrowia korzystać wtedy, gdy są chorzy, a nie tak jak mówimy to potocznie wręcz, że teraz, żeby się leczyć, trzeba być naprawdę zdrowym, więc chcemy mówić o zdrowej służbie zdrowia. A może nasze rozmowy rozpocznijmy od rekomendacji konferencji Białego Szczytu z dnia 19 marca 2008 roku. Te rekomendacje znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia. Zasady systemu ochrony zdrowia, punkt pierwszy. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia. Bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem reformy i zasadniczym celem dalszych prac ustawodawczych. Panie pośle, kim jest więc pacjent?
Proszę ojca, no zdanie zasadne i szczytne, szlachetne, tylko że takich rozwiązań Platforma Obywatelska i PSL nie proponuje, a wręcz odwrotnie. Jeśli dotąd miałem jakiekolwiek wątpliwości, czy odnosiłem tylko wrażenie, czy też podejrzewałem, to teraz przyjmując pewne zapisy większością głosów koalicyjnych, to już jestem pewien, że naprawdę pacjent niestety nie jest w centrum uwagi i nie jest najważniejszym ogniwem w systemie, a powinien być. Dotąd zawsze się szczytnie tak mówi, pięknie się mówi o pacjencie, że jest największym, najważniejszym ogniwem w systemie ochrony zdrowia, że zdrowie to jest ponad podziałami, a polityczne, nie ma barw politycznych, że salus aegroti suprema lex esto, czyli dobro chorego jest najwyższym prawem, primum non nocere, czyli przede wszystkim nie szkodzi, ale wszystko się wokół pacjenta obraca i tak powinno być. Rzeczywiście pacjent powinien być najważniejszym ogniwem w systemie ochrony zdrowia. Tymczasem nie jest tak i postaram się, proszę ojca, nawet dać kilka dowodów na to. Przyjmowane prace, albo które są prace w Komisji Zdrowia, przyjęliśmy kilka już ustaw, oczywiście większością głosów koalicyjnych Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo nawet przypomnę, że albo podkreślę, że nie tylko Prawo i Sprawiedliwość było przeciwko takim zapisom, bardzo niedobrym, niekorzystnym zapisom, o których zaraz powiem, to też również SLD nawet było przeciwko tym zapisom, dlatego że zapisy były rzeczywiście niekorzystne przede wszystkim właśnie dla pacjenta. Korzystne, o dziwo, dla przyszłych spółek prawa handlowego i przyszłych podmiotów prywatnych. I oto ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, a więc podstawowa ustawa, która wprowadza szereg zmian, bardzo, bardzo fundamentalnych wręcz. I sam fakt, że już w ogóle, że to był projekt poselski, a nie rządowy, to już jakby niekorzystnie wpływa na dalszy bieg i przebieg tych prac.
Dlaczego niekorzystnie wpływa?
Dlatego, że fundamentalne, podstawowe zasady tworzenia prawa w Polsce, takie prawa bardzo ważnego, a zmiany ochrony zdrowia są prawem bardzo ważnym i fundamentalnym wręcz dla stanu zdrowotności społeczeństwa, powinny być i są w zasadzie projektami rządowymi. Dlaczego? Dlatego, że rządowy projekt ma określone wymogi. Przede wszystkim szereg uzgodnień międzyresortowych i, co najważniejsze, szerokie konsultacje społeczne. Nie ma projektu rządowego bez szerokich konsultacji społecznych. Natomiast projekt poselski może iść jakby na skróty, czyli nie wymaga uzgodnień międzyresortowych aż takich i przede wszystkim nie wymaga aż takich szerokich konsultacji społecznych. Jest to tak po łebkach robione, te konsultacje społeczne. No i oczywiście w tym wypadku chodziło o to, żeby ten głos społeczny był jak najmniej zauważalny, dlatego że głos społeczny, a więc związki zawodowe, organizacje, stowarzyszenia pacjentów i związków zawodowych praktycznie nie zgadzały się, nie zgadzają się na takie zapisy niekorzystne dla pacjenta, przypomnę. I dlatego poszło się tą drogą poselskich projektów. Ale nawiążę do tej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Artykuł 6, bardzo kuriozalny i bardzo znamienny w swojej wymowie, który mówi w ten sposób, że zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy państwowej o państwowym ratownictwie medycznym. Jeszcze raz to powtórzę, tylko dodam słowo tylko. Czyli zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić świadczeń opieki zdrowotnej tylko w stanie zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Czyli proszę ojca, istotnie zawęża się obowiązek świadczenia opieki zdrowotnej przez jednostkę ochrony zdrowia, bo tylko nadaje się prawnie, ustawowo w stanie zagrożenia zdrowotnego. Zawsze było, poprzednio było i zawsze było i powinno tak być, że pacjent musi mieć poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Co to znaczy? To znaczy, że każdy obywatel w Polsce musi mieć taką wiedzę, takie przeświadczenie, że w każdym przypadku zagrożenia zdrowia lub życia władze publiczne zapewniają mu natychmiastową, fachową pomoc, finansowaną oczywiście z środków publicznych. Bo tak mówi konstytucja, wartości konstytucyjne i tak mówi zdrowy rozsądek. Czyli praktycznie pacjentowi tym zapisem artykułem 6 w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej zamyka się, praktycznie przymyka się drzwi. Dotąd były szeroko otwarte, a teraz pacjent jakby do tego stanu musi zapukać i udowodnić, że ma stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Nie jak było kiedyś, że w każdym przypadku zagrożenia zdrowia, jeśli on miał takie poczucie, tak, musiał być przyjęty do szpitala czy jednostki służby zdrowia. Natomiast teraz musi praktycznie udowodnić, że to jest stan nagłego zagrożenia. A więc jest to jakby naruszenie, jakby w mojej ocenie, że jest naruszenie wartości konstytucyjnej. Bo artykuł 68 Konstytucji RP mówi w ustępie pierwszym, punkcie pierwszym, że każdy ma prawo, każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Co to znaczy? Jest to synonim gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne każdego obywatela. Tutaj już jest poczucie zagrożenia tego bezpieczeństwa zdrowotnego. To jest jeden dowód.
Czyli
na to.
Czyli w tym naszym dzisiaj staraniu się na początku programu, w definicji pacjenta, już mamy pacjenta bez poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.
Jest
już
poważnie zagrożone jego poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, co wykazałem tym artykułem 6 o ustawie zakłada opieki zdrowotnej. Ale jeszcze jest jeden ważny punkt, który również przemawia za tym, że tak naprawdę nie chodzi o pacjenta, chodzi o podmiot prywatny albo podmiot spółki prawa handlowego. To jest przepisy, które wprowadzają ustawy, pakiet szumnie nazwanych pakiet ustaw o ochronie zdrowia. Jest taki przepis, który mówi, że w sytuacji, gdy plan naprawczy widzi zagrożenie ekonomiczne, to jest koniecznością i proszę, jakby teraz, proszę ojca, no, dokładnie podkreślę to, jeśli ekonomia przemawia za tym, albo są zagrożenia ekonomiczne, to plan naprawczy zakłada z obowiązku ograniczenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej i o dziwo. To jest zapisane w ustawie. I obniżenie jakości świadczeń tych zdrowotnych. Czyli w ustawie się zapisuje, ma się taką odwagę po prostu zapisać, że jeśli ekonomia będzie zagrożona, wynik ekonomiczny, finansowy danej jednostki szpitala, to ustawowo ma obowiązek wręcz ograniczenie dostępności do tego szpitala i obniżenie jakości. To jest po prostu wręcz bez precedensu, kuriozalne, mieć w ogóle taki pomysł, że nie mówi się w tym przepisie, że trzeba, jeśli rzeczywiście jest zagrożona sytuacja ekonomiczna, trzeba może zmienić zarząd albo usprawnić ten zarząd, organizację. Nie mówi się o tym, że może trzeba wziąć kredyt preferencyjny, pożyczkę, może zwrócić się do jakichś innych metod. Nie, mówi się, że ograniczenie dostępności i obniżenie jakości. Co znaczy ograniczenie dostępności? To znaczy, że nie wszyscy będą mogli wejść do tego systemu. Jaki wejdzie? Bogaty najprawdopodobniej wejdzie, bo on się dostanie, tak? Co znaczy obniżenie jakości? A to znaczy, że na przykład chirurg, operując przepuklinę, no, praktycznie nie będzie musiał zaopatrzyć w siatkę taką siatkę, która żeby, no, zabezpiecza, żeby nie było następnej przepukliny. Zrobi to na pewno bez siatki, na pewno, być może, bo będzie to taniej. I jednocześnie jeszcze za 2-3 lata prawdopodobnie to się odnowi, bo jest, będzie większe niebezpieczeństwo, ale to jest obniżenie jakości, więc tak nie można myśleć w ogóle. To jest po prostu pomysł wzięty no, wręcz z kosmosu. Ale o czym to świadczy? Świadczy o tym, że tak naprawdę te ustawy, przyjęte już ustawy, one pójdą już do drugiego czytania, bo one już zostały przyjęte większością głosów koalicyjnego, czyli Platformy Obywatelskiej i PSL-u, one tak naprawdę nie mają na zadanie właśnie troskę o pacjenta, tylko troskę o zysk, o efekt finansowy spółki prawa handlowego, czy tej potem podmiotu prywatnego. Bo proszę ojca, o czym jakby mówimy? Bo mówimy o tym, że od 1 stycznia 2009 roku każda jednostka służby zdrowia musi z mocy ustawy w ciągu 2 lat, mają tylko 2 lata na to, przejść w spółkę prawa handlowego. Oczywiście spółkę prawa handlowego z możliwością potem przejścia w prywatyzację, czyli można jakby przejąć to podmiot, może przejąć podmiot prywatny. W pierwotnej wersji jeszcze kilka miesięcy temu zakładano, że nie będzie obligatoryjnego przejścia, nie będzie obligatoryjnej komercjalizacji wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakładano, że może tylko ci, co będą mieli no, wyjątkową sytuację, trudną sytuację, tylko ci mogliby wejść. Teraz nie, teraz mówi się obowiązek, wszyscy muszą wejść, a jeśli nie wejdą w ciągu 2 lat, zostaną wykreśleni z rejestru zakładów opieki zdrowotnej. I po drugie, co jest bardzo niebezpieczne, mówiono początkowo o tym, że te spółki prawa handlowego będą miały udział własnościowy samorządu powyżej, co najmniej powyżej 51%, potem mówiono o 75% i jeszcze jest 15% dawano dla pracowników. Teraz już tego zapisu nie ma, czyli praktycznie obligatoryjność, wszystkie muszą przejść spółki prawa handlowego, nie ma żadnego zapisu gwarantującego większość udziałową samorządu terytorialnego, czyli praktycznie wiadomo, ergo, czytaj, powszechna prywatyzacja. No, udowodniłem albo powiedziałem w kilku zdaniach, że tak naprawdę jest to pomysł bardzo niebezpieczny. My się tego pomysłu obawiamy, a więc już nawet no, to bardzo wyraźnie artykułujemy, że to są pomysły bardzo zgubne. A dlaczego jeszcze takie niebezpieczne? Bo mogą być nieodwracalne. Nie wolno eksperymentować na żywym organizmie, jakim jest służba zdrowia. Już nawet może teraz nie służba zdrowia, a ochrona zdrowia, bo tutaj służby praktycznie już nie widzimy tego jakby szczytnego celu, bo muszę powiedzieć, że w służbie zdrowia pracują lekarze, pielęgniarki, technicy, laboranci. To jest też specyficzny taki zawód. To nie tylko jest zawód, ale też powołanie. Tam jest pewna misja do spełnienia pewnej służby publicznej jakby. I zaraz już o tej służbie się coraz mniej mówi się o ochronie zdrowia. No niby nowoczesność taka, no niby taki trend, no ale rzeczywiście gubimy ten sens, gubimy tego pacjenta, gubimy no cierpienie, bo praktycznie pacjent to jest też cierpienie, jak cierpienie w takim ujęciu
akcjologicznym. To znaczy się, panie pośle, myślę, że pacjenta nie gubimy, tylko nadajemy mu nowe przymioty albo inny wymiar. Gubimy osobę, która jest w pacjencie, czy pacjenta, który jest osobą, a wydaje się, że pacjent staje się kimś, kto ma pieniądze i można te pieniądze wyciągnąć z jego zdrowia lub choroby. Rodzi się też pytanie, jeżeli dojdzie do komercjalizacji, a jednak Ministerstwo Zdrowia tutaj poprzez środki publiczne gwarantuje pacjentom, czyli osobom chorym, środki na ich bezpłatne leczenie, to by znaczyło, że ktoś, kto jest prywatnym przedsiębiorcą, od państwa może lepiej, bardziej efektywnie wyciągnąć pieniądze na służbę zdrowia?
No tak, proszę ojca, jakby wychodzi, tak? Oczywiście jest to taka sofistyka, no, błędne założenie i potem się nieuczciwą argumentacją to udowadnia. Najlepszym jakby dowodem tego jest to, że jest taki mit albo stereotyp, że przecież 60 szpitali jest w Polsce sprywatyzowanych i one mają się dobrze. I wszyscy mówią, no tak, popatrzcie na te szpitale, tam jest czysto, ładnie, pacjent jest dobrze obsłużony, jest, no wszystko jakby jest, tak? Tylko ja chciałbym to odmitologizować, no troszeczkę jakby dać strumień prawdy, jak to jest. Po pierwsze, taki szpital to jest mały szpital, najczęściej jednoprofilowy, dwu, trzyprofilowy. My wiemy, że w zespole opieki zdrowotnej to jest system naczyń połączonych i tam są pewne oddziały, które przynoszą zysk, one są opłacalne. Pewne są takie, które są, się bilansują tylko, ale pewne, które są wręcz bardzo kosztochłonne, ale jakże potrzebne. Jakże potrzebne. No, przykład operacje, wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego jest zabiegiem bardzo korzystnym, to znaczy przynosi zysk. Ale już rehabilitacja po wszczepieniu stawu biodrowego to niekoniecznie przynosi zysk. Czyli jest w szpitalu oddział ortopedyczny, ale też jest potem oddział rehabilitacyjny, gdzie się tego pacjenta po wszczepieniu endoprotezy rehabilituje. I proszę sobie wyobrazić, że szpitale prywatne, malutkie szpitaliki, one wybierają po prostu pacjenta, one sobie dobierają pacjenta tego z zyskiem. Czyli one mają chirurgię, bo każdy zabieg chirurgiczny, a już kardiochirurgiczny jest opłacalny. Stacje dializ stawiają, bo jest to wręcz polowanie na pacjentów, którzy mają przewlekłą niewydolność nerek z sztuczną dializą. Tak? Diagnostyka obrazowa. To jest opłacalne wszystko, czyli kumuluje się w takim malutkim szpitalu wszystkie procedury opłacalne, tak? Natomiast już, i to jest pierwszy jakby efekt, który trzeba znać, tak? Drugi, że obok tego szpitalika małego prywatnego jest szpital publiczny. Jest szpital publiczny całą dobę, w świątki, piątki, w sobotę, w niedzielę, z dyżurem całodobowym, z każdą w nocy dyżur bakteriologiczny, krwiodawstwa i tak dalej. Tam nie ma tego. Tam w tym szpitalu publicznym wszystko jest załatwiane. Czyli jakiekolwiek powikłania, nagłe, ostre powikłania, nie idą już do tego prywatnego szpitalika, tylko idą do tego publicznego. Jak będą powikłania przewlekłe, które są nieopłacalne, na przykład geriatria, tak, interna, opieka długoterminowa, psychiatria, onkologia, chemioterapia, tak, to już w tym szpitaliku na pewno nie ma. To już ten publiczny przejmuje to wszystko. Czyli tutaj fajnie jest, bo dobieramy. Po drugie, co jest bardzo ważne, szpital prywatny, malutki szpital prywatny ma możliwość komercyjnych usług, a szpital publiczny nie. Komercyjny usług polega to na tym, że kończy się limit w szpitalu prywatnym i mówią, już od listopada nie mamy limitów. Proszę bardzo, przyjmujemy, ale za odpłatność. Szpital publiczny tego nie może zrobić, bo ma ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, która mu zakazuje takich świadczeń. Czyli szpital prywatny, jak skończy limit, może przyjmować prywatnie, komercyjnie, tak? Natomiast szpital publiczny może skończyć limit nawet we wrześniu, ale musi wszystkich przyjmować, bo taka ma ustawę i taka jest jego misja. Czyli porównywanie tych szpitalików małych, że one się dobrze gospodarzą, mają dobrą kondycję fizyczną, to jest po prostu fałszowanie rzeczywistości, bo tak naprawdę udowodniłem też w ciągu, nie wiem, minuty czy dwóch minut tą pokrętność i tą taką praktycznie odsłonięcie prawdy. Jeszcze trzeci jakby efekt, że ten szpital prywatny wcale nie musi mieć takiej sprawozdawczości. Wcale nie musi sprawozdawać, tak jak właśnie szpital publiczny, który musi być kontrolowany i tą sprawozdawczość musi mieć naprawdę stricte bardzo profesjonalną, tak bym to powiedział. Czyli jest to mit, totalny mit, że szpital prywatny, malutki szpital prywatny, on ma się dobrze. Tak, on ma się dobrze, ale właśnie tylko dzięki temu, co powiedziałam, dobierany pacjent, w pobliżu szpital publiczny, który zawsze wszelkie cięższe przypadki, powikłania, przewlekłość, chemioterapii i tak dalej to weźmie. No i oczywiście to, że on szpital prywatny jak koniec limitu może komercyjnie przyjmować pieniądze za leczenie, natomiast szpital publiczny tego nie może. Jeśli się wyrówna wtedy, jeśli zrobi się w ten sposób, że szpital prywatny i publiczny będzie miał takie same prawa, no wtedy zobaczymy. Jeszcze raz mówię, każdy zakład opieki zdrowotnej, wieloprofilowy szpital jest systemem naczyń połączonych. Jedne rzeczywiście mamy zysk, drugich nie, ale tak powinno być, bo to właśnie jest całość, to jest system właśnie.
Jeżeli będzie miał możliwość, a takiej możliwości z tego wszystkiego wynika, że nie będzie mieć, gdyż wszyscy obowiązkowo mają przejść, wszystkie szpitale wszystkie ZOZ-y przejść w spółki prawa handlowego. I teraz też, czy nie zmierza to do tego, że będzie prywatny właściciel, który będzie ciągnął i wmuszał w społeczeństwo, w cudzysłowie społeczeństwo wmuszał poprzez różne środki reklamy, propagandy, że te choroby ma właśnie społeczeństwo.
Tak, i proszę ojca...
Bo chociażby nawet analogicznie poprzez reklamy lekarstw. Teraz wszyscy musimy chorować na grypę, za chwileczkę będziemy musieli chorować na ból stawów albo, nie wiem jeszcze,
tak,
krążeniówka.
Tak, proszę ojca, i jakby słuszna konstatacja, tym bardziej, że my w swoim cierpieniu albo w swojej nadziei, bo każdy pacjent ma oprócz, bo pacjent zawsze wiąże się z pewnym mniejszym lub większym cierpieniem, tak? A każde cierpienie wiąże się z nadzieją. I to jeszcze nawet taka jest zasada niepisana, im większe cierpienie, im bardziej choruję, tym mam większą nadzieję. I rzeczywiście jest podatność, wielka podatność każdego pacjenta, każdego obywatela na różnego rodzaju reklamy. No, nie ma jakby się czemu dziwić, tylko dziwić się temu należy, że te reklamy, a w wydaniu właśnie spółek prawa handlowego, to ja sobie wyobrażam, jakie będzie więc takie sprzedawanie dymu, omamianie społeczeństwa, a właśnie bazując na tym zaufaniu, na tej nadziei, no bo każdy pacjent będzie miał nadzieję, każdy będzie miał w pewnym momencie jakieś zaufanie i ten blicht po prostu, zewnętrzne obudowanie wcale nie musi oznaczać fachowości, profesjonalności i tej dogłębnej analizy i potrzeb dla pacjenta, dla osoby dość nadcierpiącej. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w 56% się dobrze prowadzą, a więc bilansują się finansowo, mają dobrą kondycję fizyczną. To na przykład pytanie od razu się rodzi takie, to dlaczego wszyscy muszą z mocy prawa obligatoryjnie przekształcone być w spółki prawa handlowego, skoro one się dobrze gospodarzą teraz, w tej chwili, 56%, i to jest oficjalny komunikat Ministerstwa Zdrowia.
Czyli od razu... Jak panu posłowi się wydaje, dlaczego?
Proszę ojca, no, odpowiedź wydaje się...
Zgodnie z tą zasadą, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi
tak,
o pieniądze?
Wydaje się odpowiedź prosta. No, jeśli komunikat jest taki, że 56% szpitali się bilansuje, no to po co je z mocy prawa obligatoryjnie obowiązkowo przekształcać i potem dawać możliwość w spółki prawa podmiot prywatny. Oczywiście my możemy jeszcze też mówić, że nie chodzi tylko o spółki prawa handlowego, nie chodzi tylko tutaj o zyski również, bo chodzi również o grunta prawdopodobnie, albo może przede wszystkim czasami grunta. Bardziej są ważniejsze czasami niż cała istota tych przemian. Ale jest rzeczywiście zasadne pytanie, dlaczego? Ale też trzeba przyznać, proszę ojca, że to tak nie jest, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej no, są tym dobrem samym, bo my musimy wiedzieć o tym, że rzeczywiście jest horror praktycznie w służbie zdrowia, bo jeśli do specjalisty, na przykład do mnie, do endokrynologa, tak, półtora roku się czeka albo rok czasu, znaczy nie mówię o moim przypadku, ale no, o endokrynologii w ogóle, no to już jest zło, no to jest tragiczne, tak? Jeśli się na wszczepienie stawu biodrowego czeka na przykład 2 lata, 3 lata, w niektórych szpitalach kilka lat, no to rzeczywiście jest to wielkie nieporozumienie. Jeśli się na szczepienie soczewki oka czeka 4-5 lat, no to jest po prostu wielkie nieporozumienie. Oczywiście my wiemy, że taka, no nie wiem, buńczuczna wypowiedź pani minister Kopacz, że nie dam pieniędzy, bo muszę uszczelnić system. Oczywiście trzeba uporządkować ten system. My uporządkowywaliśmy ten system po kolei, no ale trzeba przedstawić konkretną pracę. Trzeba przedstawić pozytywny koszyk świadczeń gwarantowanych, tak? Trzeba przedstawić projekt ustawy o RUM-ie, o rejestrze usług medycznych, bo to jest bardzo ważne. Identyfikacja, karta identyfikująca pacjenta, żeby on tam się nie ustawiał w różnych kolejkach, ale to już też nie jest istotne, bo jak przecież w jednej wszczepiony zostanie staw biodrowy, to przecież nie pójdzie do drugiej kolejki, nie szczepi sobie drugiego tego samego stawu. To jest po prostu też taka retoryka nieuprawniona i błędna, że pacjent ustawia się w wielu kolejkach. To nie jest takie istotne, tylko trzeba rzeczywiście poprawić to. I wcale nie oznacza to, że jak sprywatyzujemy, bo żeby ktoś udowodnił to, w jakiejś symulacji dokonał, że sprywatyzujemy, od razu kolejki się zmniejszą. Przecież w Wielkiej Brytanii, w Niemczech też są kolejki, nie takie, ale też są kolejki. Tylko po prostu trzeba przedstawić pewne konkrety, no bo rzeczywiście my już robiliśmy za czasów Prawa i Sprawiedliwości, porządkowaliśmy ten system, ale mówiliśmy w ten sposób, że muszą być działania równoległe, czyli muszą być uszczelnianie tego systemu, a więc to, co powiedziałam, racjonalna gospodarka lekami, rejestr usług medycznych, sieć publicznych szpitali, bardzo ważna ustawa, którą już przygotowywaliśmy, nie zdążyliśmy ją wprowadzić, bardzo ważna dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że w tej prywatyzacji, tym pędzie takim ku neoliberalnej, takiej globalistycznej gospodarki, gdzie wszystko chce się urynkowić, wyobraźmy sobie, że w jakimś województwie nagle jakiś samorząd no, nie podoła temu. I na przykład w powiecie, jak byłem ostatnio na spotkaniu z mieszkańcami na temat służby zdrowia w Sławnie, tak, w powiecie sławińskim, w województwie zachodniopomorskim, i oni mówią, czy u nas szpital będzie. Bo sieć publiczna, no nie wiadomo wtedy, czy byśmy się załapali. No właśnie mu odwrotnie mówię, w sieci publicznej szpitali na pewno byście się załapali, a teraz wcale nie wiadomo, czy się załapiecie, bo jeśli ktoś was będzie chciał sprywatyzować, albo jeśli ktoś da odpowiednie no, pieniądze, włoży w spółkę prawa handlowego i jeśli będzie przynosić zysk, no to zaistniecie albo będziecie. A jeśli na przykład nie będzie tego zysku, nie będzie sprawnego zarządzania, nie będzie odpowiedniego podmiotu, to właśnie nie będzie. A sieć publiczna szpitali zagwarantowałaby właśnie to. Być może by się bali bardziej na Śląsku, na Mazowszu, bo tam jest większe skupisko różnych szpitali, ale nie tam, gdzie jest właśnie jeden szpital powiatowy. Tam nie miałby co się obawiać. Czyli kompleks rozwiązań, ale takich kompleksowych rozwiązań i równocześnie wzrost nakładów na służbę zdrowia. I to proponowaliśmy, znaczy nie proponowaliśmy, my to wykonywaliśmy. Dokładnie wykonywaliśmy plan profesora Religii, to dokładnie wykonywaliśmy. Po kolei robiliśmy pewne rzeczy, oczywiście wprowadzając ustawę również o wzroście wynagrodzeń, gdzie wręcz przełomowym w 2006 roku wprowadziliśmy ustawą wedlowską, tak zwaną, bo 22 lipca wprowadziliśmy potężne podwyżki, jak na tamte czasy, o 30% wszystkim pracownikom służby zdrowia podwyższyliśmy pensje.
Prywatyzacja, już mówmy w skrócie, prywatyzacja ZOZO ma doprowadzić, jak pan poseł powiedział, do zmniejszenia się kolejek, prawda? Ale też ma doprowadzić do tego, że lekarze mają zarabiać po 11 tysięcy, pielęgniarki mają też mieć znaczne podwyżki. Także nie tylko to oczekiwanie z Platformy Obywatelskiej PSL-u, nowej koalicji rządzącej, że ta ustawa to przyniesie. Jest moim zdaniem pytanie, które towarzyszy już od dawna. W momencie, gdy może dojść do komercjalizacji, potem do prywatyzacji, czyli może być taka sytuacja, że dany zakład opieki zdrowotnej będzie jednostką nieopłacalną, czyli wtedy przetarg, sprzedaż. I rodzi się małe pytanie, co ze sprzętem, który był jeszcze na przykład 2 lata temu ofiarowany danej jednostce przez społeczność lokalną, aby dane schorzenie, dana choroba była leczona na tym właśnie sprzęcie. Był to dar ze zbiórki jakiejś społecznej.
Proszę ojca.
Chociażby nawet taki przykład.
Proszę ojca, tu jeszcze jest bardziej, jeszcze poważniejsza sprawa. Kwestia pomocy publicznej. Proszę sobie wyobrazić, że nowelizując kilka razy ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładu opieki zdrowotnej, my udowodniliśmy to, iż włożenie pieniędzy do systemu ochrony zdrowia i dobre jego kontrolowanie przynosi bardzo wymierne efekty. Ja przypomnę, że w 2005 roku powstała ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji ZOZ-ów i ta ustawa dała 2 miliardy 200 milionów złotych w system ochrony zdrowia. I co się stało? Z tej ustawy wykorzystaliśmy niespełna 2 miliardy, natomiast zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o 4 miliardy praktycznie. Czyli włożyliśmy w system 2 miliardy, dobrze kontrolowaliśmy te pieniądze i okazało się, że one dały bardzo wymierny efekt, bo przybicie 2 do 1. Daliśmy niespełna 2 miliardy, a niespełna 4 miliardy zmniejszyliśmy zobowiązania wymagalne. I to, co ja zawsze podkreślam, Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku przejmując rządy, mieliśmy praktycznie lawinowe zadłużenia szpitali. To było lawinowe. Tam była ustawa 203, zajęcia komornicze, niepewność, wypłaty. Przecież my sam w Kołobrzegu w szpitalu organizowałem kilkakrotnie komitety strajkowe, obywatelskie, że nie dopuścimy do zajęcia konta szpitala itd., itd. My doprowadziliśmy do tego, że z zadłużeń wymagalnych mieliśmy w 2005 roku, trzeci kwartał, ponad 6 miliardów zadłużenia zobowiązania wymagalne. W 2007 roku, kiedy oddawaliśmy tę władzę, niespełna 3 miliardy. Czyli praktycznie o ponad 3 miliardy zmniejszyliśmy zobowiązania wymagalne. W ciągu niespełna 2 lat w bardzo trudnej koalicji.
Zgadza się.
W bardzo trudnej koalicji. Gdybyśmy mieli taki luksusz koalicji, takiej bym powiedział, rozumiejącej się bardzo, to rzeczywiście mogliśmy w tej służbie zdrowia o wiele, wiele bardziej powalczyć. Ale tak spowodowaliśmy to bardzo istotną sprawę. I teraz co się okazuje? Ta pomoc publiczna, restrukturyzacja, ta ustawa jeszcze trwa, bo jeszcze jest do wykorzystania 246 milionów złotych. 246 milionów. I ona dalej wchodzi we wszystkie publiczne zakłady opieki zdrowotnej. I teraz zaczyna się może być wielki problem. Bardzo wielki problem widzę stocznie polskie, tak? Czyli jeśli my daliśmy jako pomoc publiczną 2 miliardy 200 milionów złotych, bo damy tyle, tak? I z mocy prawa potem one staną się, te szpitale publiczne, spółkami prawa handlowego, to nam Komisja Europejska powie, hola, daliście zakładom opieki zdrowotnej, publicznym, a teraz są spółki prawa handlowego, proszę zwrócić te pieniądze. Może być taki scenariusz, aczkolwiek nie zakładam takiego scenariusza, nie chcę, żeby był taki scenariusz, ale może to widzę właśnie, to jest stoczniami polskimi. A więc nieodpowiedzialność tych ruchów i tej obligatoryjności i tego przymusowego przekształcenia, komercjalizacji jest wielce nie tylko niebezpieczna, ale wręcz niezrozumiała. Niezrozumiała, dlaczego taki pęd wręcz, dlaczego nie było tej pierwotnej wersji, gdzie byśmy mało mieli krytyki do tego, że nieobligatoryjne, udział 15% pracownicy, powyżej 51 samorządy, gdzie niemożliwość było prywatyzacji i tak dalej. Dlaczego taki nagle zwrot i to jeszcze akurat w czerwcu, proszę ojca, tak jakby rzeczywiście scenariusz działał zapowiadany przez panią poseł Sawicką.
Też kolejne pytanie. Jaki będzie los, gdy będą szpitale i ZOZ-y ogólnie spółkami handlowymi sprywatyzowane młodych lekarzy?
Żojca, w ogóle my...
Bo obiecuje się im, że mają mieć oczywiście teraz być pod patronatem, a to będzie w prywatnych rękach. To nie będzie
obiecanki i cacanki. Żojca, to co ja słyszę zawsze, ja już nazywam partię Platformę Obywatelską partię cacankową, bo praktycznie cały czas obiecanki i cacanki, jest wypuszczanie jakichś takich balonów próbnych, patrzenie na sondaże i praktycznie jeśli powyżej 60, to wchodzimy, jeśli nie, to odwołujemy, ktoś tam nie powiedział. Rzeczywiście są pewne takie działania, które nie tylko dezorientują, ale już po prostu stają się śmieszne po prostu, ale jest to skuteczne, bo sprzedawanie, jak już powiedziałem, sprzedawanie dymu, a w tym Platforma Obywatelska ma mistrzowskie rozdania. Zresztą sprzedawanie dymu to jest fumum fendere, łacińskie powiedzenie, to już od starożytności ludzie wiedzieli, jak omamiać społeczeństwo, jak manipulować tym społeczeństwo opinią publiczną, żeby ta demokracja niestety sondażowa wygrywała. Niestety na razie wygrywa ta demokracja sondażowa, ale właśnie my naprawdę nie wiemy, co będzie dalej z tymi podmiotami, dlatego że w ustawie właśnie nie ma. Jest likwidacja, spółka i dalej nie ma, bo kiedyś było tak, że na przykład cokolwiek likwidowaliśmy albo było likwidowane, to musieliśmy zapewnić w ustawie, co będzie dalej. Jak tego pacjenta, gdzie go przynosimy. Musimy mu zagwarantować takie same, na takim samym poziomie usługi świadczenia zdrowotnym. Teraz nie ma tego. Praktycznie jest jakiś byt, nagle go nie ma i nie ma kontynuacji tego. Jest to bardzo niebezpieczne, bardzo wręcz nieodpowiedzialne, dlatego że nie mamy powiedzenia. To, co ojciec spytał, my po prostu nie wiemy, dlatego że nie ma tego w zapisie. Aczkolwiek ja przytoczę jeszcze raz ten zapis, co powiedziałem przed chwilą, że jeśli będzie zagrożona sytuacja ekonomiczna, konieczne będzie ograniczenie dostępności, obniżenie jakości i co prawda jest tam w następnym zdaniu, jest takie, że musimy zapewnić sposób i formę realizowania dalszych świadczeń zdrowotnych. Ja to na Komisji Zdrowia powiedziałem w ten sposób, że sposób i formę. Tak to powiedziałem, że jeśli się powie w takim likwidowanym zakładzie, powie proszę się zgłosić do najbliższego szpitala, to podaliśmy sposób i formę. Proszę się zgłosić do najbliższego szpitala. To jest sposób i forma podana, ale oczywiście w jakimś takim krzywym i nieodpowiedzialnym świetle. I tak nie wolno robić, po prostu tak nie wolno robić i tej gwarancji nie ma. Ja przypomnę, że, albo podkreślę po prostu, że praktycznie cały artykuł 68 Konstytucji jest praktycznie nieprzestrzegany. Ja już powiedziałem o ustępie, punkcie pierwszym. Drugi to jest każdemu obywatelowi, bez względu na jego finansowe zaplecze, władze publiczne muszą zapewnić, to jest obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z publicznych środków. Tak? Nie ma tego, bo praktycznie możemy powiedzieć, że jest tutaj takie hasło: nasze szpitale, wasze składki. Czyli my mamy płacić nasze składki, a ich szpitale. Jakby to odwrotnie powiedzieć. Trzeci punkt w tej artykule 68, a szczególnie władze publiczne muszą zapewnić opiekę zdrowotną dla dzieci, kobiet w ciąży, osoby niepełnosprawne i ludzi w starszym wieku. Tego nie ma. To jest po prostu, te wartości konstytucji w ogóle są nie respektowane. Mało tego, powiem jeszcze, że w październiku 2007 roku jest przyjęta Europejska Strategia Zdrowotna. I tam jest, że każdy system ochrony zdrowia w każdym państwie Unii Europejskiej powinien być powszechnym na zasadzie solidaryzmu społecznego, powinien być równość, sprawiedliwość i przejrzystość finansowa. Tego nie ma. Czyli nie tylko nie ma wartości przestrzeganej, wartości Konstytucji Rzeczpospolitej, ale jednocześnie też aktów prawa międzynarodowego. Już nie mówię o dokumentach wspólnotowych.
Panie pośle, jeszcze jedna rzecz. 300 dni temu mieli masowo wracać Polacy z Irlandii i z Anglii. Tam pojechała przede wszystkim młodzież, czyli ludzie prężni, zdrowi. Mówimy tutaj o tym, że gdy będzie upadek gospodarczy, wówczas można zmniejszyć jakość usług medycznych. A co w sytuacji, gdy za 5 lat ci ludzie wrócą z pracy i wiemy, że człowiek zaczyna chorować już od 35 czy 40 roku życia i zwiększy się zapotrzebowanie na usługi medyczne. Zwiększy się liczba ludzi chorych, bo wiemy, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, zwłaszcza gdy się jest chorym.
Proszę ojca, to są jakby dwie jeszcze odrębne sprawy, bo słusznie ojciec poruszył, że po 30, po 40 roku życia ta zachorowalność się zwiększa. Ale proszę zwrócić uwagę, że kto popiera teraz tą reformę, znaczy reformę, w cudzysłowie oczywiście, reformę Platformy Obywatelskiej? Właśnie ludzie młodzi. Dlaczego ludzie młodzi? Bo oni są jakby wyzwoleni, są nowocześni i są zdrowi przede wszystkim. Młodzi, piękni, zdrowi. Tak? Z tym, że ja jestem lekarzem z 29-letnim stażem i ja wiem, że ta młodość, ta piękność i to zdrowie, to nie tylko, że przemija, ale może w godzinie się zmienić. Jeden, nie daj Boże, jeden jakiś nieostrożny krok, wypadek, zachorowanie, nagłość, zdarzenie, jakiś incydent sercowo-naczyniowy, zator, wylew i naprawdę wtedy się zaczyna tragedia. I ci młodzi po prostu na razie, no ja jeszcze mówię, ta młoda tkanka, ona praktycznie nie rozumie tego albo nie ma takiego perspektywicznego rozumienia pewnych zdarzeń, niekorzystnych niestety zdarzeń. Natomiast ludzie starsi, tak, ludzie, którzy już potrzebują pomocy, boją się tych przemian i słusznie się boją, dlatego że oni rzeczywiście mają większą potrzebę i zapotrzebowanie i praktycznie no, taką troskę, obawę o swoje zdrowie. Natomiast idzie się, Platforma Obywatelska właśnie jakby omamia tych ludzi młodych, bo to jest łatwy materiał. To jest jeszcze osobowość czasami plastyczna, ale taka łatwy materiał, bo oni się czują zdrowi, silni, nam nic nie potrzeba. Właśnie, a zawsze dają argument, bo jak ja zachoruję na zapalenie gardła, anginy, to przychodzę do lekarza i muszę czekać, tak? Idę prywatnie. To jest niedobre zjawisko, bardzo niedobre zjawisko, że rzeczywiście tak jest, że lekarze jako specjaliści pracują na przykład do godziny, nie, do 12, wyczerpią limit przydziału Narodowego Funduszu Zdrowia i potem przyjmują prywatnie. No to jest po prostu, no wręcz, no...
Ale w planach Platformy była zmiana.
No tak, ale tak jest. I to jest no, niewytłumaczalne i złe, chore wręcz. To trzeba natychmiast zmienić. Ja powiem, proszę ojca, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma za zadania krytykowania wszystkiego. Bo ja tylko przypomnę na przykład na ostatniej Komisji Zdrowia przyjęliśmy jednogłośnie program Narodowego Ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie wiadomo, że to zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Ono w tych warunkach tym bardziej zapotrzebowanie jest na niego i oczekiwaliśmy tego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jednocześnie wszyscy poparli ten program, a więc jak jest coś dobrego, konstruktywnego, perspektywicznego, gdzie jest rzeczywiście przejście z opieki stacjonarnej, jeśli chodzi o zdrowie publiczne, na psychiatrię środowiskową, bo to jest potrzebne, bo to jest wymóg czasu, wymóg nowoczesności, to my popieramy to. Wręcz odwrotnie, stymulujemy, inspirujemy nawet i nawet aktywizujemy jeszcze różne środowiska naukowe, tu przede wszystkim Instytut Psychiatrii i Neurologii. No, spisał się bardzo dobrze, bo to z jego inicjatywy praktycznie ten program powstał. Na przykład następna ustawa o niektórych zawodach medycznych, gdzie będzie uregulowanie prawne i wymóg rejestracji wszystkich zawodów wykonujących medycznych, gdzie pozbędziemy się być może hochsztaplerów, szarlatanów różnego rodzaju. Też wszystko jednogłośnie poparliśmy. Nawet znowu wzmocnialiśmy i nawet mówiliśmy, że tak, takie przemiany popieramy, bo to są potrzebne przemiany. One są potrzebne, zdroworozsądkowe, racjonalne i perspektywiczne. Natomiast nie będziemy popierali ustaw, które są zagrożeniem dla zdrowia obywateli. Nie będziemy się też kierować tym, że ludzie młodzi, silni popierają to, bo ja wiem, na spotkaniach wiem, że bardzo, bardzo się dziwią ci młodzi właśnie silni, zdrowi, że dlaczego my nie chcemy właśnie wesprzeć prywatyzacji, bo do tego, że prywatyzacja na przykład w sektorze gastronomicznym zdała egzamin, ale w służbie zdrowia nie zda egzaminu, bo zdrowie nie jest nie będzie i nie może być towarem. Nie można zarabiać na zdrowiu. Pieniądze zarobić, zdrowia nie. Nie można zarabiać na zdrowiu. Jeśli ktoś myśli, że zdrowie można handlować, że to będzie towar dobry dla uzyskania zysku, prędzej czy później strasznie się rozczaruje, a wręcz nawet odwrotnie, no, będzie tego bardzo żałował, że coś takiego pomyślał, wykonał, miał taką odwagę, a potem są pewne nieodwracalne zmiany. Poproszę zwrócić uwagę, że jeśli te zmiany powstaną, zmienią się warunki, stosunki własnościowe, trudno będzie odwrócić już potem. To jak PGR-y. Nic już nie zrobimy potem. Co my zrobimy wtedy, jak to nie uda się? Nie powiem, że nie uda się, bo nie chcę jakby zapeszać, bo też nie chcę, żeby odnieść takie wrażenie, państwo odnieśli takie wrażenie, że my nie chcemy, żeby
znaczy się udało. Chcemy, żeby się udało. O czym mówiliśmy na początku, że jest to podane niejako projekt rządowy, żeby mogły szersze grono specjalistów. Tylko jest projekt poselski, jak najszyczej, żeby
dojść do... Proszę ojca, zmieniany co miesiąc. Praktycznie do czerwca nie mieliśmy nic do roboty. Komisje zdrowia się w ogóle nie odbywały. Jak się odbywały, to na zasadzie takiej, no nie wiem, spotkań towarzyskich. W czerwcu dopiero przyspieszono pracę, dano nam projekt, w którym za 2 tygodnie całkowicie zmieniono. Mieliśmy projekt takiej grubości, a dostaliśmy potem za tydzień poprawki takiej grubości. Mogłem to przynieść i pokazać. Czyli po prostu no, jest to wszystko na zasadzie jakiegoś, nie wiem, rozkazu, że proszę tak i tak, proszę, nie wiem, to jest to niewytłumaczalne po prostu. Bo nie tylko, że grzebie się w bardzo, bardzo poważnej materii, jaką jest ludzkie zdrowie, to jeszcze nie daje nam się nawet możliwości wypowiedzi, bo ja przypomnę, że na jednej komisji, my opuściliśmy tę komisję na znak protestu, dlatego że chcąc dyskutować profesjonalnie, merytorycznie, powiedziano nam ni stąd, ni zowąd, że oto przyjmujemy teraz w Komisji Zdrowia taką procedurę, że jeden głos za, drugi przeciw i głosujemy. No, nie trudno sobie wyobrazić, jakie będzie głosowanie, skoro my jesteśmy w mniejszości. Tak? No przecież to jest nie tylko obniżenie standardów jakiejkolwiek demokracji i procedowania w Komisji Zdrowia, wręcz no, naśmiewanie się albo naigrywanie się z nas, ale widzę ludzkiego zdrowia. No to już jest jakby niewybaczalne i szczerze mówiąc bardzo, bardzo, no powiem, nieroztropne.
No tak, nie chciałbym obrazić cechu rzemieślników, ale tworzenie ustaw to nie coś w stylu robienia kubków czy też jakichś lalek z drewna, prawda? To wymaga rozmowy, dyskusji. To nie da się powiedzieć, przychodzę do rzemieślnika, proszę mi podbić buta obcasem albo czymś innym. Drodzy Państwo, o realnych zagrożeniach w ochronie zdrowia wynikających ze zmian proponowanych przez koalicję rządzącą PO-PSL. Rozmawiamy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Zapraszam Państwa do telefonicznego udziału. 056 657 0011 to telefon dla widzów Polski Północnej, 657 0012 to numer telefonu dla widzów Polski Południowej i dla widzów spoza granic ojczyzny 657 0013 i 657 0014 kierunkowy do Torunia 00 48 56 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Naszym gościem jest pan poseł Czesław Hoc, lekarz endokrynolog i członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Czy pan też ma takie wrażenie, że to mnożenie ustaw teraz i udowadnianie społeczeństwu przez Platformę Obywatelską i PSL, że jednak na jubileusz rocznego służenia, w cudzysłowie służenia ojczyźnie, Polsce, będzie tych ustaw 356?
No właśnie, to jest, uśmiechamy się, no bo zdaję sobie sprawę, że jest to rzeczywiście no, po trosze i śmieszne nawet.
No ale taką drogą jest to możliwe.
I straszne i śmieszne, bo przez ten czas praktycznie...
Tym bardziej, że słyszymy tutaj opinię o komercjalizacji szpitali, ośrodek prac społeczno-zawodowych w Łodzi, Solidarność, komunikat z badań z września 2008 roku. Możemy przeczytać, że mimo niezadowolenia z funkcjonowania opieki zdrowotnej, propozycje rządu nie są, jak się wydaje, tym, na co czekają Polacy. Rządowe zamierzenia dotyczące przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego spotykają się bowiem z nieprzychylną reakcją społeczną. Większość badanych, 56%, jest przeciwna komercjalizacji szpitali. 56% mówi stanowczo nie.
Proszę ojca, i to jest właśnie cała mądrość właśnie naszego społeczeństwa, że pomimo takiej agresywnej kampanii, tak, tego omamiania, tego sprzedawania dymu, jednakowoż większość...
Ale społeczeństwo większość... moim zdaniem pyta się, co możemy w tej sytuacji zrobić?
Tak, trzeba,
jeżeli,
trzeba zrobić.
Jeżeli tak, no proszę do posłów możemy pójść, tu słyszymy, że posłowie są pomijani wręcz, użyję tego słowa, jeżeli wchodzi projekt poselski. Do wszelkich związków zawodowych no też zostali pominięci chociażby w propozycji tej ustawy.
Proszę ojca, myślę, że rzeczywiście jest czas na zaistnienie społeczeństwa obywatelskiego. Naprawdę ta władza pokazuje, że tak naprawdę kieruje się sondażami.
No ale czy Platforma Obywatelska służy obywatelom?
No, no właśnie. No,
czy ich słucha?
Proszę ojca, no przecież najlepszym dowodem to jest to, że jeśli były wprowadzone ten szumny nazwany pakiet ustaw zdrowotnych, to sam wystąpiłem z wnioskiem na Komisji Zdrowia o tak zwaną instytucję wysłuchania publicznego. Ponieważ był to poselski projekt, tak, a więc tak, nie wymagał tej szerokiej konsultacji społecznych, to więc zaproponowaliśmy, ja wystąpiłem z 6 takimi wnioskami, żeby powołać instytucję wysłuchania publicznego, która istnieje już w Polsce i już są pewne tradycje, malutkie tradycje. Zresztą za naszych czasów też było wysłuchanie takie publiczne w zakresie oświaty. Czyli dalibyśmy możliwość wysłuchania publicznego i zaproszenia wszystkich organizacji, stowarzyszeń, związków, ale jednocześnie obywateli, którzy mieliby coś do powiedzenia. Niestety Platforma Obywatelska, która w nazwie ma obywatelska, no przestraszyła
się, obywateli
nie chciała, nie zgodziła się. Oczywiście większość ma w Komisji Zdrowia, nie zgodziła się tego wysłania publicznego. Ja zwrócę uwagę...
Odbierzemy telefon, dobrze? Zobaczmy. Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana doktora. Tak wsłuchuję się w to, co pan doktor mówi o reformie.
Prosimy się przedstawić, dobrze?
Sławek Niemiec. Wsłuchuję się od początku audycji w to, co pan doktor nam tutaj opowiada o planach Platformy i tej koalicji rządzącej dotyczących służby zdrowia i właściwie tak w miarę wysłuchiwania tego wszystkiego no, odpowiedział pan doktor prawie na wszystkie pytania, które wątpliwości, które miałem, wyjaśnił. Wszystko się przedstawia właściwie tak, jak obserwuję to z zachodu, to co się dzieje w Polsce. I tylko chciałbym dwa, trzy słowa powiedzieć, może no, uzupełnić to, co pan doktor mówił. To sformułowanie tylko, to jedno słowo tylko doprowadzi do tego, że prawnie usankcjonuje się w Polsce sytuację, w której odmawia się choremu człowiekowi pomocy. Taka sytuacja jest na Zachodzie karalna, bo to jest to przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu człowieka. Są oczywiście pewne wyjątki, jak tam wezwanie karetki reanimacyjnej do na przykład porodu normalnego, nieskomplikowanego. Co do zarabiania na Zachodzie szpitali prywatnych i tych państwowych, bo na Zachodzie jest w każdym kraju, właściwie w świecie zachodnim, sieć szpitali to jest coś normalnego, to jest normalność. Na to łożą wszystkie społeczeństwa zachodnie i nikomu tutaj do głowy nie przyjdzie, żeby taką sieć szpitali zlikwidować lub jej nie mieć. Szpitale i w ogóle służba zdrowia poza prywatnymi praktykami i prywatnymi szpitalami, które właściwie specjalizują się na przykład w chirurgii plastycznej i wtedy one zarabiają, ale to jest zupełnie inny dział medycyny. To są wszystkie organizacje czy szpitale, które opierają się na zasadach działalności non-profit, czyli one mają zarabiać pieniądze na pokrycie kosztów. Kosztów, które w jakiś sposób są generowane przez leczenie pacjenta. I tylko tyle i aż tyle. Co do szpitali tych małych, polskich czy zachodnich, tych prywatnych, które są podobno zarabiają same na siebie, no to trudno mi sobie wyobrazić, tak jak pan doktor już zauważył, że mały szpital będzie zajmował się takimi rzeczami jak polikliniki czy wielkie kliniki, często połączone z jakimiś badawczymi instytutami, że taki mały szpital będzie prowadził badania nad jakimiś nowymi technologiami, jeżeli tak można powiedzieć, metodami leczenia, bo na to potrzeba miliony, jak nie miliardy złotych, żeby takie rzeczy po prostu wprowadzić w życie. Co do kolejek w Niemczech, które są niby krótkie, no są krótkie, bo po prostu tutaj jest bardziej uszczelniony ten system. Nie jest to sytuacja idealna, ale jednak tutaj łatwiej rozliczać z tego, co szpital robi, łatwiej kontrolować koszty, bo tutaj no, priorytet ma po prostu kontrola społeczna nad jakością leczenia, czyli państwo sprawuje kontrolę nad jakością leczenia, czy to jest szpital prywatny, czy państwowy, nie ma to znaczenia. No i kontrola społeczna taka przez przedstawicieli, przez władzę danego okręgu nad kosztami, jakie ten szpital generuje. Także szpitale prywatne i tutaj, tak jak w Polsce, będzie na pewno też taka sytuacja. Bardzo wiele szpitali prywatnych po prostu ogłasza upadłość, bo nie są w stanie same na siebie zarobić. Tutaj ojciec prowadzący pytał o młodych lekarzy. No ja jestem, powiedzmy, lekarzem, ale z zupełnie innej branży jak pan doktor. I jeżeli to będzie prywatny, tak na tak zwany polski chłopski rozum, jak to będzie prywatny szpital, który będzie praktycznie tylko pracował na koszty, to jak będzie miał przyjąć młodego lekarza bez doświadczenia, dwa razy się zastanowi, czy warto w kogoś takiego inwestować i dawać mu w ogóle szansę zaistnienia jako lekarza w danym szpitalu. Tutaj kiedyś były różne formy reform, jedną się udały lepiej, drugie gorzej, ale jedną z takich podstawowych filarów kontroli nad kosztami jest po prostu zasada taka, że albo lekarz pracuje w szpitalu, powiedzmy państwowym, i tam zarabia godziwą pracę, albo ma swoją prywatną praktykę, ale wtedy ponosi konsekwencje swoich działań i ponosi koszty leczenia, prowadzenia danej praktyki czy danego szpitala i nie ma prawa korzystania ze sprzętu, który jest własnością szpitala czy szpitala, no, szpitala państwowego, powiedzmy. I to jest też to uszczelnienie systemu, które tak bardzo jakby kuleje jeszcze w Polsce. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść
Dziękujemy
Boże.
Panie Sławku. Prosimy.
No, dziękuję za tą wypowiedź, bo rzeczywiście ona jest jakby spójna z moimi tutaj rozważaniami. Natomiast pan doktor zwrócił tutaj i przypomniał mi jeszcze jeden aspekt, podstawowa opieka zdrowotna, bo też jakby szermuje się tym słowem, że a przecież podstawowa opieka zdrowotna jest sprywatyzowana i tam jest dobrze. Tak, jest dobrze i rzeczywiście opowiadamy się za prywatyzacją podstawowej opieki zdrowotnej. A dlaczego? Dlatego, że tam jest system kapitacyjny finansowania, czyli praktycznie taki lekarz rodzinny ma na swojej aktywnej liście 2,5 tysiąca pacjentów, mieszkańców, tak? I za każdego dostaje, bez względu na to, czy go przyjął, czy go nie przyjął, na rok dostaje tam określoną ilość pieniędzy, około 100 zł, i on tymi pieniędzmi gospodaruje. I to jest dobry system, no ale nie można go w żaden sposób przenosić do lecznictwa zamkniętego, czyli lecznictwa specjalistycznego, dlatego że w lecznictwie zamkniętym musi najpierw usługę wykonać i dopiero dostanie za to pieniądze. Tam jest odwrotnie, 2,5 tysiąca ludzi jest, praktycznie 600 osób chodzi w ciągu roku do lekarza, a 1900 po prostu nie przyjdzie w ogóle, ale za tych też pieniądze dostaje w podstawie opieki zdrowotnej. Czyli tam nie można porównywać, mówić i per analogiam, że podstawowa opieka zdrowotna dobrze się ma sprywatyzowana i prywatyzujmy szpitala. No bo jeśli ktoś to mówi, to po prostu nie rozumie w ogóle pojęć i zasad funkcjonujących. Tu jeszcze powiedział pan doktor pewną sprawę bardzo istotną, którą ja już tak w sposób jednoznaczny nie powiedziałem, jeśli mówiłem o tym ograniczeniu dostępności do szpitali, że tylko w przypadku zagrożenia zdrowotnego. Tak, w istocie to jest po prostu to, że ten pacjent będzie praktycznie miał wielkie trudności dostanie się do tego szpitala. Ale dlaczego jest to zapisane? Bo to jest specjalny jakby zapis, przywilej, nie dla pacjenta, ekstra rozwiązanie, nie dla pacjenta, tylko właśnie dla spółki prawa handlowego, potem podmiotu prywatnego, że pamiętajmy, bo w przyszłości będą wielkie sprawy roszczeniowe. Wszystkie przegramy sprawy. Jeśli ten zapis wpiszemy, to praktycznie każdy adwokat, dobry adwokat, a będą dobrzy adwokaci zatrudnieni przy tej spółki prawa handlowego, wygra każdy proces, dlatego że nie udowodnimy, że wtedy był nagły stan zagrożenia zdrowotnego, bo jak pacjent udowodni? Bo pacjent, jak ma bóle głowy, gorączkę, dla niego to jest stan zagrożenia zdrowotnego, ale dla lekarza już nie jest to stan zagrożenia zdrowotnego, bo powie, no to jest banalny ból głowy. Co z tego, że pacjent może myśleć sobie, bo on nie musi tego wiedzieć, ale dla lekarza powie, że to jest banalny ból głowy albo banalna gorączka. I to jest właśnie jakby oręż specjalnego rozwiązania, specjalnych przywilejów nie dla pacjenta, tylko dla spółki prawa handlowego. I my to mówiliśmy na Komisji Zdrowia, że dlaczego nie widzicie w tym systemie właśnie najważniejszego ogniwa? Dlaczego nie troszczycie się o pacjenta? Dlaczego go nie zabezpieczacie? Tylko wręcz ograniczacie mu prawa, a przywileje robicie dla spółki prawa handlowego. Mało tego, proszę ojca, jak ja powiedziałem jeszcze o tym drugim przepisie, że ograniczenie dostępności i obniżenie jakości. Przecież każda jednostką, kategorią nadrzędną nad formą organizacyjną prawną jest misja danego szpitala. A co to jest misja? To jest świadczenie usług opieki zdrowotnej w oparciu o najnowszą wiedzę, o najnowsze zdobycze technologii medycznej, w oparciu również o wiedzę i sztukę, jaką jest medycyna i wykonywanie tych usług w przyjaznych i bezpiecznych warunkach dla pacjenta i dla pracowników służby zdrowia. Jaka misja będzie w takim sprywatyzowanym podmiocie, w spółce prawa handlowej? Jaka misja? Przecież tam nie będzie żadnej misji. Tam będzie po prostu misją to, że trzeba będzie zysk mieć. Tak? Jest to rzeczywiście wręcz niewyobrażalne. I po drugie jeszcze inny aspekt. Ja powiedziałam na Komisji Zdrowia, że tym zapisem obniżenia jakości i ograniczenia dostępności wprowadzacie tak naprawdę instytucję hazardu moralnego. Co to znaczy hazard moralny? To znaczy, że w hazardzie, to jak w hazardzie, kilka osób wygrywa, wszyscy przegrywają. No wiadomo, kto przegra. Pacjenci przegrają, społeczeństwo przegra, a kilka osób rzeczywiście się obłowi. I to jest, jeśli tak zapisujemy taki artykuł i praktycznie nie możemy nawet tego dokładnie uzmysłowić ludziom, bo ja nie wierzę, że wszyscy posłowie posłanki. No
chyba, że chodzi o troskę o właściciela szpitala, który też jest pacjentem i o tym pacjencie się myśli.
Ale proszę ojca, no przecież tam w komisjach, w parlamencie są ludzie myślący. I dlaczego poddają się takim jednoznacznym, niedobrym, nieodpowiedzialnym rozkazom? No bo to jest, ja tylko mogę to wytłumaczyć w jednym sposób. Jest rozkaz i wszyscy wypełniają ten rozkaz, ale no, nie można bezwolnie tego rozkazu wypełniać, dlatego że tu chodzi o służbę zdrowia, o zdrowie, a więc najważniejszą wartość, wartość społeczną, nadrzędną, nie ma większej
chodzi
wartości.
Chodzi też o poczucie bezpieczeństwa człowieka.
Ale tylko w zdrowiu się samorealizujemy, w zdrowiu pomnażamy
do odważy na badania, jeżeli dojdzie, nie daj Bóg, do komercjalizacji, prywatyzacji szpitali. Czy ktoś się posili na badania, ile osób w wyniku tych decyzji po prostu nie skorzystało z opieki zdrowotnej i wcześniej zeszło z tego świata? No, to ojca, są pytania, ale ojca, panie pośle, mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Z południowej Wielkopolski.
Prosimy bardzo.
Proszę, ja mam pytanie właśnie. Dlaczego w Polsce nie może być tak prosto i zwyczajnie i uczciwie, jak jest na przykład we Francji? Za wizytę u lekarza pacjent płaci gotówką i dostaje fakturę za wykonane badania, usługę medyczną. Idzie z receptami do apteki i w tej aptece płaci 100% i również dostaje rachunek za wszystkie leki, które wykupił. Na przykład jeśli pacjent idzie do szpitala, tam płaci również za pobyt w szpitalu i dostaje za ten pobyt rachunek. Z tymi trzema rachunkami pacjent idzie do swojej ubezpieczalni. Ubezpieczalnia wypłaca 100% danej wartości. 100% od razu. Nie za 2 tygodnie, za 3 miesiące czy za 3 lata. Od razu, od ręki dostaje pieniądze. Czy tak prosto i zwyczajnie i przejrzyście i uczciwie uważam, nie może być w Polsce? Czy przecież tyle płacimy do naszych, przez tyle lat płaciliśmy, prawda, zatrudniony pracownik 50% prawie oddawał do swojej ubezpieczalni pieniądze, prawda, i teraz w zasadzie dostaje mizerną emeryturę i jeszcze nie ma kto po prostu tego funduszu. Uważam, że w takich polskich ubezpieczeniach jest masę pieniędzy, które można po prostu przeznaczyć na leczenie, a nie oni budują sobie pałace z marmurów i tak dalej i pensje mają wysokie i jeszcze pracownikom wypłaca się zwrot pieniędzy za wczasy zagraniczne i tak dalej w luksusowych hotelach i tak dalej a Pani ten Janino... ubezpieczony kosztem naszym, kosztem narodu, który wpłacał przez dziesiątki lat 50% swoich zarobków.
Pani Janino, ja mam takie pytanie, a skąd by ten zwyczajny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej miał wziąć pożyczkę na to, żeby zapłacić wcześniej 100% za lekarstwo? To jest kolejny problem. Skąd wziąć pieniądze, jeżeli ma się 800 zł emerytury?
Proszę ojca, ja uważam, że po prostu to wszystko powinno być tak zreformowane, żeby od samego początku, jak przecież proszę, ja uważam, że przecież nasi ministrowie z Ministerstwa Zdrowia i tak dalej powinni pojechać za granicę, załóżmy do Francji czy gdzie indziej i po prostu podpatrzeć, jak tam jest. Ja wiem, jestem zorientowana, ponieważ tam mam rodzinę i oni po prostu nas poinformowali, byli bardzo zdziwieni, że po prostu tutaj jest tak czy inaczej, a tam po prostu dostają gotówkę ze swojej ubezpieczalni, a jeszcze jak ktoś, małżonek umrze, to się nie zda, czy małżonka, nie odbiera im się po prostu pozostającej przy życiu drugiej osoby, nie odbiera się tej pozmarłej osobie tej emerytury czy tego, emerytury czy renty, tylko się do końca życia tej żyjącej drugiej osobie, żonie czy mężowi wypłaca. I jeszcze różne odsetki, które po prostu należą się, bo te pieniądze są tam wkładane na konta osobiste, które procentują i przez te 40 lat, tej, załóżmy, czy 30 i tam 8 ileś lat pracy zawodowej, te pieniądze po prostu procentują i z tego, przecież moja rodzina, ciocia i tak dalej, wyjechali z całą rodziną, dzieci, wnuki i tak dalej, na wycieczkę dookoła świata. Proszę mi pokazać w Polsce takiego emeryta, który może sobie skorzystać choćby w Polsce gdzieś skromny wyjazd na skromny wczas.
No niestety. Dziękujemy Pani Janino.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego pozdrawiam dobrego. Z Panem Bogiem. Wszystkiego Dziękuję dobrego Bogiem. Również. No tak, słyszymy, że we Francji ktoś otrzymuje emeryturę za zmarłego współmałżonka, a u nas w Polsce słyszymy taką informację, że to młode pokolenie będzie musiało wypracować środki na rentę i emerytury dla pokolenia starszego, jak gdyby to pokolenie nie pracowało i nie budowało skarbu narodowego.
Proszę ojca, no więc no, tutaj wchodzimy już w takie etyczne, moralne rozważania, nawet aksjologiczne, o wartościach, ale rzeczywiście tak można myśleć, bo niejednokrotnie jako lekarz słyszę, że młodego przedsiębiorcy czy tam młodego biznesmena, że on płaci takie składki, natomiast nigdy nie choruje i dlaczego ma być płacić takie składki? No właśnie, no ale myślę, że to są jednostkowe takie zachowania. My musimy wiedzieć, że solidaryzm społeczny musi istnieć, nawet bym powiedział pokoleniowy, tak? To znaczy, że nasi ojcowie, nasi dziadowie, babcie, to są nasze korzenie. Oni nam przekazali nie tylko życie, ale dziedzictwo pewnych swoich osiągnięć.
Panie,
i my mamy obowiązek.
Dla mnie to jest obowiązek. Oczywiste i to jest obowiązek.
Tak. Natomiast
tylko chcę poruszyć kwestię, tę, o której też mówiła pani Janina bardzo bezpośrednio, a mianowicie, że traktuje się tych ludzi starszych jako osoby, które są na garnuszku tylko i wyłącznie młodych, jak gdyby te osoby nic nie włożyły w dorobek państwa, w dorobek, w całą sytuację gospodarczą. Nawet teraz możemy powiedzieć, będąc przy ZOZ-ach, przy szpitalach, chce się sprywatyzować to, co oni budowali.
Tak, zgadza się.
I chce się to oddać w prywatne ręce.
Bardzo przykre to jest. Przykra konfrontacja.
A ja jeszcze jedno pytanie.
Ale prawdziwa, ale tak wiele.
Jak pan poseł uważa, czy CBA ma wystarczająco dużo funkcjonariuszy, żeby śledzić wszystkie korupcjogenne w sytuacji prywatyzacji szpitali sytuacje?
No na pewno nie, na pewno nie. I szczerze mówiąc, takie odnosimy wrażenie, to już odnosimy wrażenie rzeczywiście, że ta cała, w cudzysłowie nazwie, reforma to jest taka rewolucyjny skok na kasę. Niestety, przykro to mówić, bo w służbie zdrowia nie powinniśmy nawet takimi argumentami operować, no bo to jest coś, co jest niewyobrażalne w ogóle. No ale jak patrzymy na pewne działania, jak patrzymy na postępowanie legislacyjne i te skróty różnego rodzaju, no powiem już umownie skróty, no to rzeczywiście nieodparcie nasuwa się takie podejrzenie, czy takie przesłanki, że naprawdę chodzi o pieniądze. No natomiast to, co ojciec powiedział, no solidaryzm pokoleniowy, przecież my za chwilę będziemy ludźmi starszymi. No przecież sobie nie wyobrażam, że potem będę. No oczywiście my tak zawdzięczamy tym ludziom, co są teraz emerytami, rencistami, przecież mają upokarzające renty wręcz i płacą bardzo wielkie pieniądze za leki. Współczynnik współpłacenia w Polsce jest najwyższy w Europie, ponad 60%. Gdziekolwiek w Europie to nie przekracza 40%. My tak jesteśmy winni tym ludziom, no nie wiem, jakieś zadośćuczynienie, rekompensatę nawet za ich pracę, gdy tymczasem tak naprawdę oni najwięcej wkładają w tą służbę zdrowia, bo praktycznie obligatoryjnie płacą te składki. Po drugie, najwięcej wkładają te leki, bo przecież ci, co są zdrowi, młodzi, no nie wykupują żadnych leków najczęściej, chyba że jakieś tam parafarmaceutyki, które w ogóle nie działają, jakieś tam kremy i tak dalej. Natomiast ludzie starsi, oni kupują te leki nie dlatego, że lubią to robić, tylko dlatego, że jest to istotą ich przetrwania. Muszę powiedzieć, proszę ojca, że to jest bardzo bolesne i przykre. Jako lekarzom i aptekarze również to mówią, no, że niejednokrotnie się zdarza, że pacjent, stwierdziwszy, jaka jest cena, odchodzi od tego okienka. Było jeszcze przed naszymi objęciem władzy, było tak, że co trzeci recepta nie była wykupywana w Polsce właśnie osób starszych. I teraz jakiekolwiek dyskusja albo odwaga mówienia tego, że nie będę płacił, bo ludzie starsi jakby to zużywają albo nadprodukcję mają tych, to jest po prostu niepoważne. I jeszcze w tym aspekcie powiem coś takiego, że tak naprawdę, proszę ojca, co z prywatyzacji się może zmienić? No przecież pieniądze są te same albo no takie same, bo będą cały czas zwiększane, co prawda, ale będą w jakiś miały swoją pulę, tak? No, liczba szpitali się nie zwiększy, liczba lekarzy się zwiększa, ale normalnie to jest naturalne, tak? No ale dlaczego się nagle poprawi dostępność? No bo się ograniczy dostępność obywatela, pacjenta. I co się zrobi? No zrobi się w ten sposób, że panią starszą, która przychodziła na przykład 10 razy w roku, no tak się zmanipuluje, że ona tylko będzie chodziła raz albo dwa razy, bo będzie się po pierwsze bała, nie będzie miała odwagi, a po drugie nie będzie mogła. Tak? No i co się stanie? A co to jest zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia? To jest dobrostan fizyczny, psychiczny i socjalny. Czyli jakbyśmy nawet czasami pozwalamy tej Pani przyjść w tej upokarzającej ręcie, tak? Gdzie ona jest najczęściej samotna, gdzie ma takie ciągłość strat, bo wszyscy praktycznie najpierw, wiadomo, ciągłość strat, nawet łącznie ze śmiercią współmałżonka, atrakcyjności, alienacji, atomizacja rodziny i tak dalej. I nawet jakbyśmy jako społeczeństwo pozwolili tej pani starszej, temu panu starszemu pójść raz nawet, no niepotrzebnie do tego lekarza, ale dla niej to jest no wielka nadzieja, przeżycie.
Dlaczego niepotrzebna profilaktyka?
No właśnie, ale ja mówię tylko jak gdyby.
Rozumiem.
To jest po prostu, to jest jakby nasza nawet zapłata za to, że nie gwarantujemy godziwych rent, emerytur.
Panie pośle, ostatnie pytanie. No kto ma decydować o tym, czy idzie do lekarza, pacjent
właśnie,
do lekarza?
No właśnie, tak się zrobi. Tak się ograniczy dostępność do tego, do służby zdrowia, że naprawdę się niby trochę zmniejszy tej kolejki, ale nie przez to, że się usprawni coś, nie przez to, że tylko po prostu przez to, że się ograniczy dostępność. To, co mówiłem, najpierw pacjent zapuka do drzwi z wielką obawą, że czy aby nie zostanie przegoniony i udowodni, że ma nagłe zachorowanie zdrowotne i musi udowodnić. Nie, że szerokimi drzwiami, że praktycznie będzie oczekiwany na tylko, oczywiście będzie oczekiwany, ale tylko ten wybrany pacjent z chorą nerką, z chorym sercem i tak dalej, z innymi.
By nie było takich sytuacji, że przychodzi z bólem gardła, a wmawia się mu ból serca, bo na to są pieniądze.
Proszę ojca, mogę na ten temat też coś powiedzieć, bo tylko nie chcę jakby...
Nasz czas programu się kończy,
nie chcę po prostu bardzo obawy wprowadzać i nawet taki lęk, bo rzeczywiście można krwotoczne zapalenie błony śluzowej żołądka, które może powstać po każdym przyjęciu niesterydowego leku przeciwzapalnego, można leczyć metodą zachowawczą, a można od razu operować na przykład, nie? Tylko że metodą zachowawczą włożymy dużo pracy, dużo leku, bo na przykład jak już wazoprysyny, somatostatyny, adrenaliny, będą oszczeknięcia gastrofibroskopowe, a operacja robimy szybko, tylko że tu operacją będzie kaleką do końca życia okaleczony, a tutaj nie, ale tutaj włożymy bardzo dużo pieniędzy, a operację będziemy mieli zarobek wielki. To jest po prostu, oczywiście mówię teraz enigmatycznie, nie mówię tego jakby w sposób taki ukierunkowany, ale jakie będą możliwości po prostu. My jako lekarze, ja wiem o tym, jakie możliwości mogą być, tak?
No tak.
I oczywiście zależy będzie to wszystko od człowieka w systemie. Już nie od pacjenta, ale od człowieka, który będzie pracownikiem służby zdrowia. A jeśli on będzie miał jakby nakaz od góry zysk, to co to będzie?
No jeżeli będzie miał, no będzie miał.
No, jeśli będzie, ja myślę, że
tak,
nie, bo każdy
nadzieję.
Pracownik służby zdrowia, mówiłem, że to jest szczególny, szczególny zawód,
który...
jeszcze ma powołanie, jeszcze ma misję do spełnienia i myślę, że takie nie będą, ale my wiemy, że mogą być po prostu. To wtedy będzie już rzeczywiście zagrożenia, które no, nie są wpisane w ogóle, nie są wkalkulowane, ale bardzo, bardzo możliwe do przewidzenia. Oczywiście zakładam, że nie będzie takich, bo jest pewna specyficzność, pewna misja i pewne powołanie, ale mogą się zdarzyć.
Rząd obiecuje przygotowanie menedżerskie dla tych, którzy będą prowadzić przyszłe szpitale.
No właśnie,
miejmy nadzieję, że...
Jak ojciec zauważy, to nie jest fabryka...
Tylko, że to nie jest
fabryka kubełków.
Tam, gdzie jest gospodarka, tam, gdzie jest pieniądz, bardzo rzadko pamięta się o człowieku, niestety. Drodzy Państwo, dziękujemy za dzisiejsze rozmowy niedokończone. Naszym gościem był poseł Czesław Hoc, lekarz endokrynolog, również członek Sejmowej Komisji Zdrowia. I mówiliśmy o realnych zagrożeniach w ochronie zdrowia, które wynikają z proponowanych zmian. Nasz skróty wręcz trzeba powiedzieć poprzez wniosek poselski koalicji PO-PSL. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.